Wygrana taty w loterii, jakbyś mógł powiedzieć.
Tak, znaczy wiesz, ja tego znam to z opowieści, ale dzięki tej wygranej wyjechał na studia do Warszawy. To była taka loteria po wojnie państwowa i to był 1 000 000 złotych na stare pieniądze. Ja nie potrafię teraz powiedzieć, jakie to wartości teraz są, bo nie wiem, w którym roku była wymiana pieniądza, jakie były wartości. W każdym razie ten 1 000 000 pozwolił mu wyjechać do Warszawy, wynająć tam, zdać te egzaminy z GGW wtedy, no i tam przez pierwszy okres mieszkał gdzieś wynajęty, a później mieszkał w akademiku na Madanińskiego, tam gdzie większość mieszkała tych stukaczy z GGW.
Bez tej wygranej nie
mógłby. Ja nie miałby szans, bo raz by no chyba nie byłby taki na tyle odważny, żeby z niczym praktycznie, no bo to praktycznie nic nie miał. Nie miał takich środków, które by mu pozwalały gdzieś, powiedzmy, wyjść poza pewien taki szablon życiowy. No, to wiadomo, jakie to były czasy. Pracował jako palacz u mojego dziadka, tę mamy ojca, przy maszynie parowej, no, na zmiany. Bo tam w młyny wtedy chodziły non stop. Tam młyn chodził non stop. Były 3 zmiany i non stop chodził młyn. Takie były potrzeby po wojnie głównie tych, to już nie był państwowiony, ale chodził non stop.
A to już robił te studia jak był żonaty,
tak? Tak, studia już robił, bo w 1947 roku ożenił się i od razu wyjechał, już po tego wyjechał na studia. Jeszcze mama została z nami, już ja się urodziłem tam na miejscu, a dopiero nas ściągał już, jeszcze kończył studia, jak nas ściągał do Warszawy. To były, pamiętam, to no 52 albo 3. Tak, gdzieś w tych latach. Dokładnie wtedy, kiedy ten budynek tam został zrobiony, ten przy Kubusia Buchatka, nie pamiętam, wykończony i myśmy się tam sprowadzali też do takiego, bo on już wtedy, jak kończył studia, to też już miał nakaz pracy taki, jakby, nie wiem, jak to się wtedy odbywało, czy brał jakieś też stypendium, czy coś, czy w każdym razie po studiach dostał jakby nakaz pracy do CAF-u. To nie było tak, że sobie wybrał, tylko że jeszcze rok chodził, a już tam miał ten nakaz pracy do tego CAF-u.
Ale ten CAF mu przypasował chyba, tak?
No wiesz, to była, no, według mnie tak, bo to było dziennikarstwo. Ojciec się musiał przekwalifikować trochę na te formy dziennikarskie, bo nie miał nic wspólnego z dziennikarstwem. Miał tylko wiedzę tą, no, SGG, którą wypuszczano studentów SGGW. Natomiast tutaj była troszkę inna forma, bo no, trzeba było to ubrać w jakieś ramy dziennikarskie, w jakieś, no, standardy dziennikarskie, jakoś, no, poprawną polszczyznę i tak dalej, i tak dalej. Ale to sobie spokojnie dawał z tym radę. Wiem, że pamiętam jak dziś, że uczył się intensywnie niemieckiego. No, takie jeszcze w domu były wielkie, stare słowniki polsko-niemieckie. Takie na niebiesko, pamiętam, amarantowych kolorach, to zawsze mi się w oczy rzucały. I pamiętam, jeszcze miał taką 13 czy 14 tomową encyklopedię rosyjską w języku rosyjskim, wydane te tomy. Wszystko właśnie o tych SGGW, o zwierzętach, o roślinach. To żeśmy byli mali, to zawsze żeśmy sobie te obrazki oglądali. Same właśnie, ale to były encyklopedie z lat. Nawet nie wiem, szkoda, bo nie wiem nawet, co się tym stało. Z lat gdzieś w czasie jakichś przeprowadzek ktoś musiał to, no, upłynnić. To były lata, te książki to były z 40, końcówka 40 lat, 50 lata, początek. No, to i to tyle, co ja pamiętam, wiesz, z tej wygranej. Wiem, że na przykład, no, to wszyscy mówili w rodzinie, że dzięki tej wygranej właśnie to podjął życiową swoją decyzję, że wyjeżdża do Warszawy na studia. To najbardziej były takie uniwersalne, no bo ktoś ze wsi jakiś jedzie, no to jedzie SGGW, no bo trochę się na tym zna, trochę tam się z tym obył.
A jaki kierunek tam studiował?
Weź mnie zastrzel. Coś z roślin. Coś związane z roślinami, bo wiem, że później był takim fachowcem właśnie od tych upraw takich, które dwa razy się uprawiało w ciągu roku. Na pewno specjalizował się w tym uprawie roślin. Później jak mieszkaliśmy już tu na Kabatach, jak się sprowadziłem, to chodził ze mną tam na spacery, gdzie teraz jest SGGW to nowe i mówi, tu nic nie było, tu przyjeżdżaliśmy tylko do tego pałacu, gdzie było parę tych budynków tej starej części, a tu wszystko, gdzie ta nowa część, gdzie te wzdłuż Kenu, jak się, tej jego rosoła się jedzie, to mówi, to wszędzie były pola. To mówi, właśnie tu były pola, tu mieliśmy swoje kawałki, każdy co obsiewał, tu były doświadczalne te, wszystko były pola. To była jedna wygrana, a druga ci mówiłem, to drugą wygraną to był ten, już pracował, to była ta, zakładało się książeczki samochodowe i jak, co jakiś czas te książeczki, no się na te książeczki zbierało latami, ale co jakiś czas te książeczki losowano. I to był nie to, że trzeba było zapłacić, tylko to był szczęśliwy los i ojciec wylosował Moskwicza. Jak gdzieś pamiętam, to był, ja kończyłem, to był 69 albo 8 rok. Z tych, i myśmy się dowiedzieli, że myśleliśmy, że to żart jakiś, bo ojciec wygrał, a ponieważ był, miał zawsze dwie lewe ręce do tej jazdy i nawet jak się uczył, to też się nie mógł nauczyć, jakoś tak nie ciągnęło go tam poza tym, to użytkował ten samochód, bo grzęda właśnie i on, tata go poprosił, żeby, bo ja już miałem prawo jazdy. I to były moje pierwsze takie jazdy właśnie, pamiętam, z Grzędą i on mi po Warszawie. Grzęda mnie nauczył jeździć samochodem, tym Moskwiczem właśnie. No i później już jak Baciszek zrobił prawo jazdy, no to już się zaczęło, bo to młodzi ludzie, wiadomo, jeden, drugi, ja już pracowałem, to mnie ten samochód był bardziej potrzebny do jakby do pracy, a jemu bardziej do szpanu. Także tam pamiętam różne sytuacje z tym samochodem, on jeździł, ja wlewałem benzynę, on coś nas zepsuł, ja naprawiałem, bo już zarabiałem, no takie różne historię, ale Grzęda mnie nauczył jeździć samochodem. On jeździł dobrze samochodami tymi, no, że to nie było tak samochodu jak teraz. No, ale ten Moskwicz to już jedno co pamiętam, nie mogłem się przyzwyczaić, w innych samochodach włączanie świateł to było gdzieś przy kierownicy, a tu był taki guzik, lewą nogą się przyciskało, długie, krótkie, taki mechaniczny, tak twardo trzeba było przycisnąć wymiany świateł długich na krótkie. No i też właśnie mówili, że ojciec to jest, mój tata to jest takie dziecko szczęścia. No mnie też tak później mówili, ale ja nic nie wygrałem w życiu. Może się, znaczy tylko tyle, że jak mówię, w środowisku jak gdzieś tam dostałem jakąś nagrodę, jedną czy drugą, to wszyscy, o dziecko szczęścia. A to się tak mówi, ja wychodziłem temu szczęściu w jakiś sposób naprzeciw, no musiałem to zrobić, no tata też niby, no bo założył książeczkę i czy tam wysłał los, no bo ja nie gram żadne gry liczbowe, żadne, nie wierzę w to, ale nie, może na emeryturze zacznę.
Szkoła na Spokojnej. Jak wyglądała tam nauka?
O, nie tak jak teraz. No teraz jak pojechałem na to lecie do szkoły, to się bardzo pozmieniało. Za moich czasów, to były, zacząłem w 62 roku, to za moich czasów zbudowano dopiero salę gimnastyczną. Nie było sali gimnastycznej. Ta sala, która jest do tej pory tam na Spokojnej, ona była budowana już czwartą i piątą klasę w tej sali, żeśmy grali. A tak w trakcie budowy była ta sala gimnastyczna. Nie było tego boiska, nie było. W trakcie też zaczęto budować, to już też dwie ostatnie klasy, ten budynek obok, gdzie są pracownie fotograficzne i tego. Kiedyś to było wszystko w starym budynku. Jak się wchodzi na Spokojną, są teraz te klasy, to na dole cały parter, po prawej stronie to była fotografia czarno-biała. Tam były laboratoria, atelier, wszystkie te, cały ten ciąg aż do sali gimnastycznej to była fotografia czarno-biała. Po lewej stronie jakieś pracownie na parterze, a klasy były wyżej. A później już za mojej bytności właśnie powstały te pracownie, a takie atelier nowe, pracownie fotografii kolorowej, sensytometria, te wszystkie pracownie. I tam już tak praktycznie ta technologia się tam przeniosła, na tą drugą część. Co tam pamiętam?
Chronopedagogiczne.
Pamiętam kociołby. Tam te kociołby były, nie wiem czy teraz tam są nawet te kociołby, nie mam, bo ja byłem, ale jakoś nie zwróciłem uwagi, że jak się wchodziło w spokojną tutaj z tej, z, jak tam, z Okopowej, to już za takie kociołby i to takie z profilu od góry takim garbem się szło. Pamiętam, mieszkał tam ten administrujący, w tej oficynce mieszkał pierwszy chyba dyrektor, czy on później jeszcze był, a w domku też tym obok gdzieś mieszkał taki pan i on miał taki ogródek z lewej strony tego, tam by się uprawiały zawsze warzywa, także klasa moja pierwsza jak wychodziła te okna, mieliśmy na ten ogródek i tam oni sobie to uprawiali, oni tam mieszkali. On był chyba ten pierwszy dyrektor, jak on się nazywał? Nykowski chyba. I on tam mieszkał w tym domu. Później pamiętam, był taki pan, który administrował, taki wpuszczał, nie wpuszczał. Pamiętam z tej szkoły jeszcze, bo to były czasy długich włosów, a i noszenia tarcz. No więc z długimi włosami do szkoły to się nie weszło, bo albo trzeba było iść do fryzjera, albo, a już jak się tarczy nie miało, to już w ogóle, więc wtedy to taka była trochę walka tych uczniów z tymi pedagogami. Tarcze nie wolno, wpadliśmy na pomysł, żeby nosić na gumkach. No nie, no to nie wchodziło w rachubę. Także i tam była bardzo dyscyplina, się nie wchodziło do szkoły. Albo trzeba było z rodzicami przychodzić. To naprawdę był rygor, jeśli chodzi o te rzeczy.
Tarcza musiała być przyszyta.
Tarcza musiała być przyszyta, tak jest. Tarcza musiała być przyszyta i włosy to tak, nauczyciel chodził, sprawdzał chłopaków, zwłaszcza tam głównie na te dziewczyny, to wiadomo, nie mogły się malować, ale na te dwa czy trzy palce i tak. A przyszła moda, a to były czasy Beatlesów. Więc moda, wiesz, na długie włosy była. Jeszcze w czasie technikum, pamiętam, przeżyłem modę płaszczy ortalianowych. No też była ta moda, kiedy chodziłem właśnie do technikum. Szał w Polsce płaszczy ortalianowych. Te początki jeszcze kiedy tak no, były w dość wysokiej cenie. No i później już ten taki napływ masowy. No i koszule nylonowe. To te czasy. Czasy Beatlesów i te właśnie...
Ty też miałeś płaszcze ortalianowe?
Miałem, bo miałem w klasie takiego kolegę. Fajny, bardzo taki... On nigdy nie był naukowiec, jak myśmy to mówili, ale strasznie sympatyczny, fajny człowiek, taki wesoły. I wiesz, wydawało, czasem się tak wydaje, że ktoś, który się nie przy... No, w czasach takich szkoły średniej nie przykłada się do nauki, to znaczy całe życie mu się tak będzie taki, a to nie jest prawda. To nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Może być średni matołek, wysoki matołek, a to później w życiu, ułożeniu życia nic wspólnego. I tak ten Marek, nie od jego nazwiska wymienią, i on był, jego tata był Jugosławianinem, to wtedy, nie wiem czy Serb, czy Chorwa, ale Jugosławia była. Ten, on tam gdzieś, a strasznie lubił takich, bo to nie było pieniędzy, sam on gdzieś te płaszcze dostawał z tego i on już szkoły te płaszcze przynosił, myśmy u niego w cenach promocyjnych te płaszcze nabywali. I później ten Marek wyjechał do, były takie czasy, dwóch czy trzech kolegów wyjechało do Niemiec, no po prostu zobaczyli, że tutaj nie ma, wyjechali do Niemiec. I powiem ci, że ten Marek był jednym z wicedyrektorów, już teraz jest na emeryturze, tej stacji filmowej niemieckiej R, jak ona się, czy R? No, tej takiej telewizji, która się tym filmem u nich zajmowała. On doszedł do bardzo wysokiej, w każdym razie doszedł funkcji dyrektorskiej, co się u Niemców rzadko zdarza, żeby ktoś, kto ma pochodzenie nie niemieckie, doszedł też aż do takiego szczebla. I wydawałoby się, na perfekt cztery języki, wiesz, mieszka w Niemczech, jest bardzo bogatym człowiekiem. A w klasie był strasznie sympatyczny, fajny, ale do nauki miał, mówię, nikt mu się, w ogóle mu to do głowy nie wchodziło. I najpierw był, na jakiś czas był operatorem, nie wiem, później był, najpierw asystentem, później był operatorem i później w tej hierarchii awansu doszedł aż wicedyrektora tej niemieckiej stacji filmowej. Co ja jeszcze z tej
dyrektorii? Kto był dyrektorem, jak ty się uczyłeś tam?
Była zmiana, Walczakowa przyszła za mojej bytności. A jeszcze, jak ja przyszedłem, to jej jeszcze nie było. Był albo był Młocki, bo on był krótko dyrektorem i ona przyszła gdzieś, jak ja byłem w drugiej klasie. Bo przyszła Walczakowa i ona była bardzo długo, ta Walczakowa. A przed nią był jeszcze, pamiętam, taki Nykowski, na pewno był dyrektorem i później był chyba, ona chyba Młockiego zastąpiła, ale on długo nie był Młocki. On później uczył, bo mnie uczył technologii. Nauczycieli, których pamiętam, których tacy są, no wiesz, którzy się w historii fotografii na pewno gdzieś tam, zwłaszcza przedmiotów tych zawodowych, utkwili w historii tej no, zapisanej, ich dali książki. To jest profesor Kotecki, uczył mnie. Też jakiegoś elementu technologicznie pamiętam. Młocki też uczył mnie tych technologicznych przedmiotów. No to tacy, co pisali książki o fotografii. Pamiętam taką, mówię, profesor Bajkowską, z pracowni tych chemicznych, pamiętam panią Brzezińską, taką postać, która chemii uczyła, bardzo wymagającą, to taka, to tam na lekcji to mucha jak leciała, to słychać było, to się już teraz, nie wiem, czy tacy nauczyciele w ogóle się trafiają. No i pamiętam, moim wychowawcą był taki profesor Galas, on uczył nas PW, bardzo sympatycznie, żyje. Spotkaliśmy się niedawno, bardzo sympatyczny, miły człowiek. On nas pewnie uczył, przyszedł, jak ja byłem w trzeciej klasie do nas. Natomiast od początku pierwszej klasie, jak byłem, to nas uczył, był wychowawcą, taki profesor, on się nazywał, Matraszek. I to była ciekawa postać, bo on był takim wychowawcą, że on każdego odwiedzał w domu. Wiedział, kto ma jakie warunki, kto gdzie mieszka, kto czym się może później wytłumaczyć, a czym nie. I on taki był, no jeszcze taki w życiu mi się nie trafił nigdy profesor, który odwiedzał, no tak jak ksiądz po kolędzie, przyjdzie, pogada, to odwiedzał, no, zapowiadał oczywiście, że będzie, ale rozmawiał z jednym, drugim, badał taki trochę psycholog, wiedział co i jak później później przyszedł i że się spóźnia, to on wiedział, czy miał prawo się spóźnić, czy nie, czy ma jakieś warunki. Wszystkich, praktycznie wszystkich. Pamiętam, jak byli tacy u nas, między innymi ten Marek, którzy się na okrągło spóźniali, to on potrafił, mówi: Marek, ty wiecie jaka afera? Mówi: ja wychodzę tam za 10 czy za 15, 8 mieszkał koło Legii Warszawa. To nie ma szans, żeby zdążył, a w bramie Matraszek, mówi. I mówi: tak? To o której się wychodzi? To jak ty masz zdążyć? A tak potrafił. Pamiętam, ja mieszkałem wtedy właśnie już na Rakowcu, bo przeprowadziłem się już tam na ten Rakowiec. To było w tym czasie, kiedy zacząłem chodzić do technikum. Już tam pół roku czy rok może. I stamtąd miałem podróż, no, taką, co się zowie. To nie tak jak teraz, takie odległości się pokonuje szybko. Musiałem tak, na Banacha z Rakowca przez pola kapusty szedłem do pętli tramwaju, który był na Banacha. Tam wsiadałem, już nie wiem, 25 czy jakiś tam tramwaj, dojeżdżałem do Żelaznej. Żelazna była kamieniami bita i Żelazną chodziła ósemka. Tam się przesiadałem do ósemki, ósemka chodziła pod samą szkołę. I tam jeszcze jakieś numery były, ale trzeba było się przesiadać, już nie pamiętam. I tą ósemką, z takich starych wagonach, dojeżdżałem do końca muru cmentarza tutaj tego na Powązkowskiej na rogu i tam się od przystanku trzeba było cofnąć do i nie było pośredniego przystanku, tylko był przy technikum elektrycznym ten jeden i nasz dopiero tutaj przy Powązkowskiej. No i także ta trasa była, te tramwaje były strasznie obładowane zawsze. Więc tylko, a myśmy nawet lubili w tych obładowanych jeździć, bo ósemka chodziła stałe wagony i miały takie rączki po bokach i takie szerokie stopnie. Więc można było sobie, wiesz, od czasu do czasu postać. No ale ja nie jeździłem, bo ja się trochę bałem, ale moi koledzy to na tych cyckach, jak to się określało, z tyłu tego wagonu jeździli non stop. Bo tam się było gdzie rękami trzymać, te szyby w takich ramach były i ten, co się doczepiało na następny wagon, był dość szeroki taki, bo w tych nowszych już jak wchodziły, to już było gorzej. No i później ta technologia wymiany tych wagonów, już to były takie wagony, później się drzwi zamykały. No pamiętam, najwięcej tymi tramwajami przejeździłem. Jak jechał tą żelazną, to tak było... Tak jak to te tramwaje z tych starych filmów. I te dzwonienie po tych szynach, które tu na tych kamieniach się ten dźwięk rozchodził. To pamiętam. Pamiętam jeszcze, mieliśmy bardzo dużo przedmiotów, które wymagały takiego uporządkowania. To znaczy, był rysunek techniczny, były jakieś... Nie było, wiesz, mało było... takich pomocy naukowych nowoczesnych, jak są teraz. Jak patrzę, jak mój wnuczek teraz, jakie ma przyrządy do tych różnych rzeczy, to się w głowie nie mieści. Tu, wiesz, jakiś cyrkiel, gdzie się ołówek wpinało, jak już ktoś miał skali trochę lepszy, no to tam, wiesz, też ten końcówka ołówka latała, to wszystko, wiesz. A teraz laserowe, to wszystko możesz sobie zrobić. To pióra techniczne, te wszystkie rysiki, to wszystko, wiesz, to się rozlewało. Jakość atramentu, wiesz, no trzeba było to wszystko tak, wiesz, no to były no inne technologie, no ale to wszystkie człowiek się uczył, musiał nauczyć. Ja miałem kaligrafię w szkole jeszcze, w podstawowej, no nie w średniej, tylko w podstawowej, ja pamiętam, wszystko pisaliśmy, piórnika, atrament i kaligrafia. Do tej pory mi zostały takie te literki okrągłe. Wnuczek jak patrzy, mówi, dziady, ty tak piszesz jakoś dziwnie okrem, mówię, bo to mi z kaligrafii zostało, żeby to kończyć. A on tak szybko, ja czasem nie wiem, czy to ry, czy to sy. Takie to wszystko, tak jak ci piszą ci młodzi w tej chwili, to on odczyta, ale już druga osoba ma ciężko.
A Mataszek czego uczył?
Był wychowawcą. I czego on uczył? On mojej klasy uczył, niczego nie uczył. On był tylko wychowawcą naszej klasy, a generalnie to... Już nie mogę sobie przypomnieć, czego on uczył. Nie mam pojęcia, wiesz, że jakąś pustkę ma w głowie. Fizyki uczył mnie profesor Filar. Bardzo wymagający też. Matematyki taki profesor Godlewski też. Później tak była wymiana, była taka pani Gnoińska. Oni strasznie byli wymagający. No ja byłem zawsze lepszy z przedmiotów ścisłych niż z humanistycznych. Może dlatego, że a co dziwo, skończyłem, wiesz, studia dziennikarskie i poszedłem w innym kierunku. Jakoś nie mogłem się skupiać, wiesz, miałem jakieś problemy właśnie ze skupianiem się takim przy tych różnych wypracowaniach polonijskich. W domu jak trzeba było, to ja to zrobiłem okej. Jak trzeba było na tych klasówkach, tego nie potrafiłem się skoncentrować. Zawsze, nigdy literatury nie doczytałem do końca. Albo coś tam pobieżnie w tych książkach, wiesz, tam to też miało na pewno jakiś wpływ. Ale tam fizyka, chemia, te przedmioty zawodowe, to mi tam nieźle szły. Nie miałem nigdy z tym problemu.
A fotografii jako takiej reportażowej czy portretowej, kto ktoś uczył?
Fotografii mieliśmy, bo tak, technologii uczył Młocki. Profesor. Później mieliśmy taką, nie pamiętam jak oni się nazywali, ale jedna prowadziła pani pracownię fotografii barwnej. O, Wielchorska. Uczyła mnie też fotografii. I pan, którego nazwiska nie pamiętam, i od pani od sensytometrii też nie pamiętam. Bo wbrew no, takim opiniom o fotografii, jakie są teraz, że to jest tam trochę światła, trochę tego, to technologia fotografii to jest tak rozbudowana, to jest tyle chemii organicznej. To są takie właśnie, a myśmy byli na kierunku technologii, czyli produkcji, wytwarzania tych przedmiotów, które też służą fotografii, czyli technologii papieru fotograficznego, technologii taśmy filmowej, technologii filmu fotograficznego. Więc to wszystko trzeba mówić w małym palcu. Już nie mówię o łączeniach rozbudowanych chemii organicznej, połączeniach, czy tam badaniem klina sensytometrycznego. Jak, no, wiesz, to wszystko, to jak mówi się komuś, to tak jak mnie ktoś opowiada o balecie. No to są abstrakcje, ale to są tak szczegółowe informacje, które ci w tej szkole wkładają później, w zasadzie do niczego ci nie są potrzebne. Ale wiesz, no, kierunek fotograficzny miał więcej oświetleń, myśmy więcej mieli o technologii. Także no, ale na pewno to nie wiem jak jest teraz. Teraz na pewno widzę z tego jest więcej nacisku na przełożenie tego na technologie nowoczesne, współczesne, komputery, przetwarzania i tak dalej, te wszystkie Photoshopy i inne, to na pewno są takie przedmioty. No. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było kiedyś tu, komputeru nie było. No, w moim czasie, w moich czasach nie było jeszcze komputeru. To wszystko trzeba było wypracować, wszystko, od A do Z. Albo zapisać, albo gdzieś, jeszcze jak ktoś czasem, nie było mody na nagrywanie wykładu, to było nieprzyjęte, że się ktoś nagrywa w szkole, że tego, to trzeba było wszystko notować.
A DDR-ko użył?
Nie, ja DDR-ki nie pamiętam. Wydaje mi się, że on uczył, był technikum, ale wcześniej. Wcześniej.
A sąsiedztwo, cmentarza klimatyczne wpływało jakoś?
Znaczy wiesz, z jednej strony był cmentarza był mur, z drugiej była jakaś firma, też tam ten mur zakręcał. Ja pamiętam tylko od czasu do czasu, wiesz, jak byliśmy tam, w tym murze były takie porobione przejścia, że czasem żeśmy tam latali na konwalię. Przechodziliśmy sobie po cegłach na drugą stronę, tam było bardzo dużo takich konwali przy tym, więc narywaliśmy trochę tych konwali. I to już tak końcówka roku była i zawsze żeśmy tam wkładali w jakąś szklaneczkę jakiejś profesorce na tym stoi. Później żeśmy się podśmiewywali trochę, że no właśnie, widzisz, jaką ma radość, mówię, z cmentarza. No ale to tak, wiesz, jak to młodzi ludzie, no zawsze im jakieś głupoty do głowy wchodzą. No. Lataliśmy często, pamiętam, no wiesz, jak chłopak ma czwarta, piąta klasa, to już dorośli ludzie, to po osiemnastka. No to wiesz, większa przerwa była, to lataliśmy do, to taka grupa była nas kilku, od razu wychodziliśmy, chociaż nie wolno było ze szkoły wychodzić, ale my tam gdzieś drugą bramką od WF-u wychodziliśmy, lecieliśmy tą Okopowej w lewo i tam był taki kiosk ruchu zielony i kupowaliśmy piwo słodowe. To piwo słodowe żeśmy wypijali pod tą budką i szybko żeśmy na lekcję. Słodowe nie miało alkoholu. No to takie były zabawy, wiesz, młodych ludzi. Co techniką? Te dojazdy najgorsze jeszcze mogły były. No, wagary.
Wagary właśnie.
Wagary, no wszyscy w tamtym czasie wagarowali. To była taka, wiesz, tam tylko z wagary to było kino. Generalnie, jak była pogoda, to gdzieś tam jakieś tam murki, gdzieś tam jakieś parki, jakieś tam, wiesz, też są, albo Ogród Saski, albo gdzieś tam w rejonie, ale generalnie kino. A pamiętam tak, Femina, bo to było takie w miarę najbliższe nas kino. No Luna to już dalej, a tutaj jeszcze było przy Muranowie. No i tylko repertuar co gdzie, kina, to najbardziej pamiętam z wagarów kina, bo cała klasa do kina. No ale to też już nie było, bo tam była dość duża dyscyplina, także tam, wiesz, wagary to były takie raz, dwa razy w roku i koniec, bo później taki rygor następował do tego stopnia ostry, że wiesz, że tam nie warto było wagarować, bo to się później skupiało niestety negatywnie na uczniu. Dyscyplina była bardzo duża, bardzo. To naprawdę i profesorowie byli, też mi się wydaje, jak teraz słucham opowieści niektórych ludzi, jak przychodzą ze szkoły, no to są ci profesorowie bardzo różni, ale oni, ingerencja ich w stosunku do ucznia jest bardzo taka zachowawcza w formach. No, kiedyś, ja pamiętam, ja parę razy włoski to miałem tak podciągnięte do góry, bo jak profesor mówił nie gadać, no to nie gadać. Nie było. I to takie były, wiesz, takie kary, co się pamiętam, jak się człowiek skrzywił, aż pięć dziewczyn się oglądało i zobaczyło głupią minę, to wszyscy, ha, 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 no i To czasem uczeń lepiej pamiętał, jak to inne kary. No, pamiętam też te przepisywania, bo była taka moda też, że 100 razy to samo. I trzeba było to zrobić. Bo lufa. No to człowiek siedział i robił, i robił. Jak już robił, no to na przyszłość pamiętał.
Czyli działało.
Tak, to było dość takie zarcze za tej pani Iwalcza, która taka właśnie z twardej ręki słynęła. I później, jak ja odszedłem, to jeszcze długo było. I też tam taka dyscyplina dość była ostra.
A indoktrynacja, taka polityczne wychowanie?
Wiesz co, ja powiem ci, że ja wtedy do głowy, znaczy nie, człowiek, no wiesz, były te akademie, jak w wszystkich te szkołach, które wychodzą z pewnych cykli tam jakieś tam, wiesz, no przychodzi jakieś tam święto, to co prawie miesiąc była jakaś akademia, no. Jakaś tam, która się kończyła jakimś śpiewaniem chóru własnego czy innego. No tej sali były takie zloty na tej sali gimnastycznej. Natomiast taki, wiesz, że byłem wtedy za no, innymi rzeczami, człowiek był zajęty, żeby nawet sobie kojarzyć, że była, że tu gdzieś jest jakaś indoktrynacja, że człowiek do głowy nie wpadały takie rzeczy. W wojsku, a to już jest co innego. No, w wojsku to już się to dawało odczuwać i to ostro.
A to o wojsku zaraz będziemy mówić. A na 1 maja chodzi?
Przy szkołach, tak. No, kto, jakie ty, powiedz mi, jaka szkoła nie chodziła? Jak mi podadzą taką szkołę, czy liceum, jakiekolwiek, czy technikum, które nie chodziło na ten? To kurka wodna jest, był obowiązek, wiesz. Tam to nie ma cudów, no. Chodziło i wszystko. Później już tak pod koniec pamiętam te starsze klasy, ale te młodsze to tam, no stop. Tam, pochód to był pochód. Poza tym, jak ja w WAF-ie pracowałem też tam. Pochody też to była rzecz, jakby ja tam nie chodziłem, bo ja przeważnie obsługiwałem te pochody pierwszomajowe. Tam co 2-3 lata, albo czasem tak było, że i pod rząd, ale generalnie to były no, ogólnie przyjęte zasady. No. Nawet no, przyjęte, pogoda, majówka, wszyscy idą, jest radość, jest śmiech i tam pod koniec już tych, wiesz, pochodów pierwszomajowych te ostatnie lata, no to tak, to już było co innego, bo to już tam były jakieś tam nie szli tak, a szli inaczej, a ci sto, a jakiś tam pochód był coś, a coś rzucili, a coś rozlali. To już tak się trochę zmieniała ta atmosfera tego, ale na początku to w ogóle, to wiesz, to wszyscy chodzili. Każda instytucja państwowa chodziła, jeszcze się szczyciła, że nie się, przecież ja pamiętam, że tam teraz to w całej historii nie ma, ale szło technikum fototechniczny, numer tarczy nieśli, tego i wiesz. Tak było, no to wiesz, to nie, co ta młodzież miała z tym wspólnego? No, tak jak obowiązek szkolny, no, jedno z świąt i koniec. No. Czy wiesz, czy to była indoktrynacja? No na pewno można by z czasem mówić, że tak, no ale co teraz, nie ma pochodów? Już sami ludzie z siebie też nie wychodzą, ktoś musi to inspirować. Rzadko jest tak, że już ludzie jak sami z siebie wychodzą, to już musi być no, dramat. Tak jak lata tutaj, wiesz, tej Solidarności, no bo tak to, wiesz, ci ludzie mają jakikolwiek dobry, to ktoś musi inspirować pewne rzeczy, samo się z siebie nie bierze, no tak samo i tutaj, no.
No a wojsko? Właśnie, bo wspomniałeś
o... No wojsko, tak, wojsko to jest, wiesz, to jest wojsko przede wszystkim w tamtych czasach, to jest straszna szkoła życia. Straszna szkoła życia. Miałem szczęście, znaczy nieszczęście miałem, bo że mnie wzięli, bo to były te lata, że się rozruchy w Czechosłowacji zrobiły i wiesz, a jeszcze prawdopodobnie, to ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, ale ja w 68 roku nie zdałem na uniwerek, a na uniwerku wiesz, co się działo w 68 roku, więc prawdopodobnie wszystkie listy czy nie listy tych studentów zdających, nie zdających gdzieś tam musiały pójść, bo ja strasznie szybko dostałem, nie zdążyłem się nawet tego, jak już dostałem, wiesz. Także no coś tam musiało zadziałać, jakiś system. No i wojsko to jest dla człowieka, który jest raczej rozpieszczony w warunkach domowych, wszystko ma pod nosek, wszystko ma, a tu nagle to jest maj, kwiecień nawet, kiedy wszystko, i w kwietniu idziesz, dostajesz ciężkie buty, moro, pierdły i śpisz w namiocie 20-paroosobowym. To praktycznie śpisz na powietrzu, to sobie wyobraź kwiecień, maj, jakie noce, ja tego, ja to wiesz, jak, a tu nic, no rano wszystko, no to wiesz jak w wojsku, pobudki, ćwiczenia tego, ani się nie umyjcie, to wszystko czarne, brudne, zarośnięte ręce, człowiek zmarznięty, wie, jak przeziębił się i na izbę chorych, to największe szczęście było. Ale to naprawdę szkoła życia, to niemal. Ja pamiętam w Menaszce, to jak mnie odwiedzali na jeszcze w Warszawie byłem, to miałem ten plus, że wiesz, raz tam można było na jakiś czas odwiedzić żołnierza na tym okresie poborowym, tych do przysięgi. To mnie, ja tylko mówiłem, coś mi słodkiego przynoście, czekoladę i chałwę. To w Menaszce zawsze chałwę trzymałem, wiesz. Ale też musiałem tą chałwę chować, bo codziennie rano był przegląd Menaszek jego, czy to czyste, czy to wiesz. Więc tak przemycałem to, żeby wiesz. Bo to dawało człowiekowi no, trochę tej kalorii, wiesz, no, trochę tego cukru i tych, że mu tak zimno nie było, ale to nie zapomnę do końca życia, jak po tej przysiędze, a jednostce całe ćwiczenia i cały okres tej poborowy, to byłem na Bemowie. Na Bemowie nic nie było, na kole pętla dojeżdżał tramwaj i tam, gdzie masz teraz wszystkie to Bemowo, do VAT-u i tamte do lotnisk, to było lotnisko wojskowe. Wszystko było zamknięte, to było wszystko teren wojskowy. Te hangary, to są teraz, to Legia ma te i to wszystko, to był obszar zamknięty. Jedno był Instytut Techniczny Wojsk Lotniczy, którym ja tam później właśnie byłem dopisany do tego instytutu. A resztę wszystko ogrodzone wojskowe lotnisko. Z ochroną, z wartownikami, z drutami, ze wszystkim. I a strzelnice, mieszkaliśmy w nasz budynek, później z tych namiotów przeszliśmy na kompanię, tam gdzie teraz ma swoje pomieszczenia Legia, to tutaj przy Pomorskowskiej, przy murze Pomorskowskiej Pomozek Wojskowych, to jest, zobacz, to miejsce, koniec Pomozek Wojskowych, a na strzelnicę chodziliśmy, wiesz gdzie jest to wysypisko śmieci? No, to sobie zobacz jaki to jest kawał, przez całe lotnisko i to biegiem padnie i powstań, i tam była strzelnica. To tam było z 5-6 kilometrów do strzelnicy. I co trzeci dzień, czy to drugi, lataliśmy tam na tego. I to powstań, powstań, padnij, biegiem tego. I tam 6 kilometrów, aż tam na strzelnicę. To kurka, coś magabrycznego. Jak wyglądałem szkielet. Ale no wiesz, ten okres poborowy jakoś przeszedłem. Już mi się wydawało, że weszliśmy tam do tej sali. No to oczywiście, wiesz, to tam śmiech śmiechem, no ale kible inne, no to wiadomo, to się pracuje tam, gdzie żołnierz tego sprzątania, to jest rytuał wojskowy. Teraz też tak jest, tylko teraz żołnierz się może pójść poskarżyć tego, a tam jak się poszedł poskarżyć, to jeszcze gorzej miał. Więc wiesz, ten trzeba było ten pierwszy okres przetrzymać po prostu. Jak żeśmy przyszli do tej sali, po 30-40 osób na tej sali, na szczęście w tych salach nie było piętrowych łóżek, pamiętam. Bo myśmy mieszkali na takiej, gdzie nie było piętrowych. Wszystko było duże te sale, ale były pojedyncze łóżka. Ale nie można było światła zgasić. Bo jak się zgasiło światło, to takie pluskwy wyłaziły, a tam były stare takie drewniane podłogi, takie pluskwy wyłaziły, że ja pierwszy raz nauczyłem się, jak pluskwa wygląda. Nie może, wszystko się spało przy świetle, bo wtedy one nie wyłażą. No takie te, i to Warszawa, to jest praktycznie centrum Warszawy, no centrum, no jakieś tam pobocze Warszawy. To wszystko się działo w Warszawie.
A jak to się stało, że do Warszawy trafiłeś? To tata zadziałał jakoś, czy...?
A czy wiesz, trochę mi też pomógł. Ale to też przypadek tam, bo to wiesz, akurat tam... Ja nawet do końca powiem ci, że tego nie wiem, bo mój teś, mój, ten tata mojej mamy był oficerem.
Może,
tak, żony mojej. Może on i pomógł, ale wiesz, tak, do końca tego nie wiem. Wydaje mi się, że mi na pewno coś pomógł, bo ja wiem, a może i nie, no ale to wiesz, to nie było żadnej różnicy. Przez te do 3 miesiące do okresu przysięgi, to czy to byłeś w Warszawie, czy byłeś w tym, no to tyle, że tam może zimniej było w Suwalskim, a tu było cieplej, no. Ale to nie miało żadnego znaczenia. Później miało znaczenie, bo później jak się, wiesz, zorientowali, że ja się tą fotografią zajmuję, że ja tam mam średnie wykształcenie, że tego, no to mnie zaraz przerzucili do sztabu. Do tych takich, wiesz, ja już sobie tam zacząłem po swojemu układać, wiesz, tam. Najpierw tam 3 miesiące pisarz sztabu, no bo średnie wykształcenie, wiesz, to a 80% to tam z podstawowym wykształceniem albo tam niepełnym średnim. No i później mnie przerzucili po 4 czy 5 miesiącach do tego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który jest do tej pory tam i tam byłem w takiej komórce, która się też zajmowała fotografią, wiesz, badania, jeździłem na poligony, robiłem takie badania doświadczalne, to, że na przykład rzucał samolot bombę, trzeba było lej sfotografować, jaki lej, co, ja, no taka wiesz, jak wypadek i policjant przyjeżdża, no tego typu, jako żołnierz jeździłem w jakiejś tam ekipie, miałem zadanie sfotografowania. No ale później, no i później sobie już tym WAF-em pomalutko załatwiałem, że już jak byłem, miałem pół roku, to już tak się dogadywali szef tego WAF-u z tym, że już mnie tam wypożyczali, już tam chodziłem, wiesz, także już tą złagodziłem sobie tą służbę wojskową w sposób bardzo, wiesz, taki no, spory, ale no, bo, wiesz, to lekko nie było, bo to później troszeczkę mówię, to już inne było wojsko. Ja w Kapcie, jakie w wojsku Kapcie? Zresztą ja nie pamiętam w wojsku Kapci, bo wiesz, no, to później już tam, że łóżka Kapcie, coś tam, jakieś zaczęły tam wchodzić różne takie nowości, ale no, szkoła życia ogromna. Pamiętam taki weekend taki na tym pasie, a to był pas, że tam lądowały normalne odrzutowe samoloty na Bemowie. Bo i to czasem był awaryjny do Okęcia. Że ten całe to takie, jak Chińczycy, tych żołnierzy wszystkich jednostek, z Bemowa dookoła tych jednostek tam było bardzo dużo, bo tam były też i te punkty rakietowe. Tam jest dużo nasycenie jednostek wokół Bemowa. Że jak doszedłem z tą kompanią swoją, zobaczyłem, tak jak małe ludziki, to mi się później przypominało, ta sytuacja przypomniała, jak byłem w Korei. I tam wszyscy tacy nachyleni. Jak doszliśmy do tego pasa, to zdecydowałem, dlaczego oni są nachyleni, bo każdy dostał kawałek szkiełka albo blaszkę i z tego pasa, bo to były betonowe pasy, skrobaliśmy trawkę. Wyczynialiśmy tą trawkę i jeden szedł, zgarniał tam szczotą czy tego, a resztę klęczało na tych i tych wiesz, łączeń tego skrobało tą trawkę. Autentycznie. Jak się popatrzyło, to się taki widok widziało, kurka wodna. Jak przyjechałem później do Korei, wieźli nas w jakieś jedno miejsce, nam pokazywali oczywiście w Korei tej Kim Il-sungowskiej, tylko te dobre miejsca i według wiesz, ich, ale musieli nas gdzieś przewieźć jakąś trasą i zobaczyliśmy, jak drogę budują. I to też tak samo, w tych kapelusikach takich, tych, to zobaczyłem takie wielkie mrowisko, taką dużą ilość ludzi. Tak mi się to skojarzyło z tym pasem na Bemowie. Mówię, o kurka, ja to jest gdzieś już taki podobny kadr widziałem, bo wzrokowo, oprócz tych kapeluszy to innych, to tak były czapki, a tutaj te też taka droga i taki jeden przy drugim coś tam niosą, jeden ziemię niosą na jakiś, to takich, mówię, o, coś mi to przypomina.
Ale gdzieś nie mogliście robić.
Chcieliśmy. Tam nie było szans nawet, tak? Bo jak chcieliśmy nawet podnosić aparat przez szybę robić, bo nas musieli tam gdzieś wjeździć nas do Muzeum Kim Il-sunga, gdzieś tam jeszcze, no to wiadomo, gdzieś się tam przejeżdża przez jakieś to. I tak wybierali trasy tak, żeby nas pokazać tam najnowocześniejsze osiedle, dzielnica i tak dalej, ale jak już gdzieś tam musieli, to nie, to oni nas tam klepali tego, nie, żeby nie, bo to nie, bo nam jeszcze tyle pokażą, wiesz, no to się odbywało w taki sposób, jak z hotelu chcieliśmy wyjść, tak połazić samemu, to nie było mowy, to żeśmy się z takim Czechem i Węgiem to bawili, bo wychodziliśmy specjalnie i mówi, słuchajcie, zobaczymy ilu ich jest i wychodziliśmy, było nas sześciu, wychodził tak, ruski, z kimś tam. Później jakiś jeden wychodził i myśmy patrzyli, czy każdy tego. To jak w pewnym momencie żeśmy wyszli w trzy różne miejsca i się pogubili. Żeśmy się bawili z nimi, bo każdy miał dogon, każdy. No i co tam?
Jeszcze wróćmy do tego wojska, dobrze? Na chwilę. Czy pamiętasz, jak to, jaki był początek? To znaczy, jak się dowiedziałeś, że idziesz ten pierwszy okres?
Kartę, nie, dowiedziałem się, wezwanie dostałem do WKU. Pamiętam, to było WKU tutaj na przy placu Unii Lubelskiej. Nie wiem, czy teraz tam jest, ale to takie WKU. I tam dostałem przydział, normalnie, do sekretariatu. Już wiedziałem od razu, bo tam kolejka była i jeden wychodził, mówi tam do jakiejś tam, drugi do jakiejś tam, do lotnictwa, ten do tego. A ja dostałem na to już nie pamiętam jeszcze, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa Bemowo, bo to był taki był przydział, nie jedno, jednostka, numer tam taki i taki, ale generalnie to był Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Ta aż też większość z tego technikum mojego to najwięcej było, bo wszystkich praktycznie po technikum brali do lotnictwa. Bo tam wiesz, laboratoria, poza tym te samoloty fotografowały, te różne te mapy, nie mapy. Więc tam generalnie, później jak się spotkałem ze znajomymi, to większość była w lotnictwie.
Ale nie tam?
To w różnych miejscach, tak. Część szła do szkół podoficerskich, jeszcze po technikum. Ale większość właśnie do lotnictwa. No jakieś były widocznie, no widzieli, że jakaś technologia, która tam odpowiada tym kierunkom, to oni się też tym chyba kierowali. No, no i co w wojsku?
I dostałeś kartę powołania, tak?
Tak, i 7 dni do stawiennictwa do godziny X tam i koniec. I musisz, bo to jest obowiązek, który podlega, wiesz, karze określonej. Nie ma wyboru. Później, no co tam jeszcze, no, tam badania, lekarz, jak to w wojsku, wiesz, tam mundury, regulaminy, no i później dostałem, pamiętam, miałem takiego dowódcę drużyny, no takim ma to, że głowę, to przeważnie przychodzi ludzie po szkołach podoficerskich, wiesz, starszy szeregowy, kapral, ale wiesz, większość ten AWA to byli ludzie ze wsi, więc... No to w bardzo różnych przekrojach, o różnych charakterach, wiesz, no wiadomo, jak on dostał w kość, to i on musiał dać w kość, no takie to, nic to nie miało wspólnego z normalnym wyobraźnią, wiesz, o ludzkiej jakiejś wzajemnych relacjach, to po prostu wypaczenia, jakieś tam, no, często jakieś, no, ponad normy wszystkiego. Ale to generalnie było w wojsku, to przecież o tamtych czasach się o fali nie mówiło jakiejś takich, ale ona to później wyszła w tych okresie, kiedy się ta demokracja już zaczęła tak trochę utrwalać na dobre, ale to, wiesz, to są rzeczy nie do opowiedzenia, no. Jakie się działy w wojsku i to właśnie w środowisku, to mówili, kadra przymyka na to oczy, bo kadra wiedziała, że dzięki różnym rzeczom będzie ma wiesz, informacje. Coś się wydarza, coś się dzieje, to o to chodziło, bo oni od razu wiedzieli, o co chodzi, gdzie, co, jak, wiesz. To była jedna z metod, że on ma święty spokój. Niech to się dzieje, niech to oni się załatwiają, a jak już coś porad wyjdzie, no to się dwóch ukaże, albo jednego zamknie i wszystko, no. Takie tam jakieś wykroczenia, 7 dni aresztu, to w ogóle jest norma, no bo spóźniłeś się z przepustki tego, to 7 dni aresztu. Czy tam jakieś tam, wiesz, czegoś tego, to były kary normalnie teraz, żołnierz dostał 7 dni aresztu, ja nie wiem, co on musi zrobić, no ale...
No, w każdym... A jak wyglądała fala? Ty się zetknąłeś z tym?
No, słuchaj, fala to jest bardzo różne, na przykład w ogóle takie środowisko, gdzie jest iluś tam chłopów z różnych, o różnych charakterach, jeden jest krótki, drugi gruby, trzeci łysy, czwarty, wiesz, nosi okulary, to wiesz, wyławiają zawsze takie jednostki najsłabsze. No niestety, tak było, że ta jednostka najsłabsza zawsze miała przerąbane. Bo wiesz, temu się okulary zapłuciły, źle strzelał, tamten coś tego, wiesz, no zawsze tak jest. I ja tak obserwuję życie do tej pory, tak jest. Że my niby akceptujemy jakąś niepełnosprawność w jakimś zakresie, ale nie jesteśmy tacy szeroko otwarci na pomoc tych ludzi. Oni są zawsze takim, na takim marginesie. Tak więc w wojsku tak samo. Poza tym ktoś, kto się czymś wyróżnia, absolutnie. Ktoś, kto wychodzi ponad normę, to już jest... Ktoś, kto wychodzi ponad normę, to już musi być jakimś wtedy starszym. Bo już wtedy, jak on jest w hierarchii, wiesz, wyżej, no to już tam mu tam kapral nie skoczy, bo on jest też kapral, ale silniejszy, bo ma trochę w głowie lepiej, już jest ułożony, bo w sztabie pracuje, albo wiesz, to takie, albo jest pisarzem kompanii, albo wiesz, już ma coś ma lepiej, no. W każdym razie te hierarchie się budują na różny sposób. Ja mówię, miałem po tych 3-4 miesiącach fajnie, bo chodziłem do tego ITWL-u tam cały czas. I później, już jak przychodziłem na kompanię, to miałem takie pomieszczenie, gdzie mogłem sobie, trzymałem jakiś aparat, mogłem sobie tam zrobić chemię, mogłem sobie wywołać film, mogłem sobie zrobić odbitki, ja się nie nudziłem. Nawet tam, wiesz, były tego, to się tam i chłopaków pofotografowało i tego, tam jakieś odbitki, wiesz, no tak człowiek zapracowywał jakby na swoje na swój autorytet, ale to nie ma w wojsku, że tego. Tam trzeba zapracować wszystkim, albo pewnym cwaniactwem, ustawieniem się wtedy, albo wiesz, no tą inteligencją taką, że trochę będę mądrzejszy od tego. No i mówię, trzeba to tak inteligentnie robić, żeby się za bardzo nie wychylać do góry. Bo to jest, wiesz. Natomiast, no, to nawet są nie do opowiedzenia rzeczy. Zawsze nikt w wojsku nie będzie równych. Bo nawet ten kucharz, który pracuje na kuchni, który tam ma tego, to też ma 5 kumpli i zawsze fuchę do zupy wrzucić. Ciekawe, jak mięcha, czy jakąś kość, czy tego. Wiesz, to są takie śmieszne rzeczy. Ale w momencie, kiedy wiesz, no to człowiek z młody organizm spala, to ja pamiętam, że od śniadania do kolacji, od śniadania do obiadu, to ja już byłem głodny. Bo to takie są, wiesz, zupki, to cię przeleci, zupka, szyk, koniec jedzenia, 15 minut, bachciach, nie łyknąłeś, nie przejechałeś. Później już było lepiej, bo już była jakaś sklep, kantyna, to jakąś człowiek tam podgryzł czekoladę, to z domu tam coś przywiózł, to dostał, to się wychodziło, to inna już była. Inna. Później już pomału, za moich czasów, jak już tam kończyłem, to się zaczęli przymierzać do tego lotniska. Już coś tam, wiesz, obcięli część tego lotniska z jednej strony, wiesz, ale to pamiętam, jak to, no teraz jak człowiek jedzie nad samochodem, bo tam jest środek, już nie ma pasa, ale już jest tam wyasfaltowany, to był główny pas. To jak się zaczynał od tego wiaduktu, gdzie tory tramwajowe, to się kończył jak pierwsze budynki na tych. Tego po prawej po linii był pas. I to był główny ten pas. A drugi główny to jest był taki krzyż, on był takie na krzyż były. To podejście od Wisły i na tę górę, na ten, to był drugi pas. Te dwa główne.
I one, który teraz jest
teraz, który jest tak. Trochę używany przez Rocklub, a na drugiej części są te różne tam zawody, te rajdowe, inne tam automobil klub ma i ten. Mhm. Także i mówię, najbardziej zapamiętam tą trasę od tej jednostki do tej strzelnicy. A wiesz, jeszcze to nie ma tak.
I to cała ta trasa wiodła przez teren wojskowy?
Tak, przez lotnisko. Szło się nie przez pasy, przez środek, tylko szło się wzdłuż takimi drogami tego. Później się wykręcało kawałek drogami i tak się bocznymi drogami okrążając to lotnisko dochodziło do... Dosłownie ta strzelnica była, to wtedy było czynne wysypisko, tam wywozili, bo żeśmy tam słyszeli te wywroty, to wszystko tego. Bo teraz ono, nie wiem, czy jest czynne, już chyba jest zakończone. Jeszcze jest? No. I tam była ta strzelnica. I te strzelnice są dalej chyba tam, bo VAT ma też te strzelnice. To jest VAT VAT-owska. Dużo tych strzelnic jest obok siebie.
A jak wyglądała po kolei, jakby no, dostałeś tę kartę, rozumiem, że zjawiłeś się w przepisowym terminie, nie? Tak?
No to normalnie, że stare ciuchy zdajesz do magazynu albo oddajesz, jak cię ktoś odprowadza, żeby na tego. Przebierasz się już wojskowe, bo już nie wolno ci mieć cywilny. No i już podlegasz wszystkim procedurom, wiesz, no pobudka szósta, śniadanie, sprzątanie, lanie, tam wiesz, te wszystkie, a później śniadanie, wyjście, później zajęcia od 8 do 4 do obiadu, no stop ćwiczenia, zajęcia, strzelania, inne pierdoły jakieś tam, wiesz.
A widziałeś, spodziewałeś się, jak wygląda wojsko, wiedziałeś coś o nim?
Nie, pojęcia zielonego nie miałem, znaczy wiesz, wiedziałem, że wojsko to jest ostra szkoła życia, ale w sloganie, no, w jakimś tam haśle zamknięte, natomiast zderzenie, w tamtym czasie, to ja później przecież pracowałem w WAF-ie. To ja jeździłem po tych jednostkach wojskowych, ja widziałem, to już była ogromna zmiana. No, to była zmiana, gdzie tam, telewizora to ja tam nie widziałem. No, to już w późniejszych czasach, latach tych końca 70-tych, to już wszędzie to były świetlice, telewizory, obowiązkowy czas wypoczynku żołnierza, wiesz, to, no ja tego takiego w ogóle nie pamiętam. Jakiś nastąpił przełom w pewnym okresie. Ja jeszcze byłem w tym starym systemie, który jeszcze tak jak w latach 50. mówiłem, dostawał równo. No oczywiście te wszystkie strzelania, ćwiczenia, to wszystko było, ale no pamiętam wtedy właśnie te kapcie, te wszystkie pomieszczenia ogrzewane, te nowe, no, nowe koszary czasem, wiesz, no, to naprawdę to już jak się jechało do takiej jednostki bojowej, to widać było, oprócz nowoczesnego sprzętu, to widać było, że tam się trochę już dba o tego. Poza tym, no wiesz, inne weszły prawdopodobnie weszły inne schematy szkolenia tych, co mają być twoimi jakby najmniejszymi dowódcami szczebla. To musiało gdzieś przyjść też z jakąś odwilżą, bo już ci ludzie po szkołach oficerskich to nie byli ci najprości, wiesz, z tego awansu społecznego, tylko to już tacy byli troszeczkę ludzie, i troszkę inni, bo ja to obserwowałem, no nie miałem z tym do czynienia na co dzień jako żołnierz, ale ja to obserwowałem, jaki jest stosunek do żołnierza ich, jakie są inne, jakie są czasem, no wiadomo, że ten żołnierz czasem nie dojadł, czasem miał brudne ręce, bo się nie domył, jak był na poligonie, ale no to się zmieniło, na pewno to się z latami zmieniało. Inaczej to już do tego człowieka podchodzono. Jak ja się zderzyłem z tym, że wszystkie nagle zasady, które mi człowiek się w życiu powinien otaczać, to ich tam nie ma, te reguły. To w ogóle jest, można było sobie to, wiesz. A wszystko to było parę kilometrów od stolicy tego państwa. No, to sobie wyobrażasz, że pluskwy wszędzie, no to się w głowie nie mieści. Ale taka była prawda. Teraz wszystko to są już obiekty otwarte, bo tam jak teraz ostatnio byłem, to tak, część to jest Legii. Tam jest hotel zrobiony. Ten budynek, gdzie mieliśmy tego, to jest jakiś magazyn Legii. Legia tam ma jakieś swoje pomieszczenia. Później jest parkour, ten jazdy konne. To wszystko, co tam teraz jest od tej strony powązek tego, to wszystko było zamknięte. Tam były same jednostki, magazyny. Poza tym ten ITWL, to była też jednostka, która miała, tam były magazyny uzbrojenia lotniczego. Tam było dużo magazynów, gdzie trzymano to, wiesz, różne te elementy do zbrojenia, które użyły do samolotów. No co tam jeszcze z tych rzeczy takich wojskowych? No, pamiętam, że się strasznie cieszyłem, jak już wiedziałem, że do tego WAF-u idę. Bo już wiedziałem, że aha, to już mnie... Już sobie mogłem w domu przespać, już te, jak tam mogłem sobie trochę, wiesz, pomanewrować, że nie, że tu wyjeżdżam, a tu mnie nie będzie, wiesz, takie trochę było. No to tak, wiesz, kombinował jak mógł, no.
To musiał być szok dla ciebie, przychodzisz sobie po takiej szkole i...
No był szok, był. Był szok, bo ja się nigdy nie spodziewałem, że pójdę do wojska, bo wiesz, naładowałem do głowy i wszyscy, że tam się jakoś na te studia dostanę. Nie wiem, może wiesz, nie byłem jakimś specjalnym geniuszem, wiesz, naukowym. W sensie tam, poza tym, że mi tam, no nie miałem jakichś problemów, wiesz, z nauką, ale mówię, nie miałem aż też takich, wtedy się nie oceniało punktów za stopnie tego, no ale te średnie ponad 4 zawsze miałem. I mi się tak wydawało, że gdzieś się tam, wiesz, dostanę, może zrobiłem błąd, bo na tą filologię rosyjską się napaliłem, bo mi się wydawało, że ten rosyjski najlepiej znam.